Drodzy bracia i siostry, chwała niech będzie Bogu Wszechmogącemu, że dzisiaj mogliśmy się zgromadzić wokół Jego Słowa i niech Jemu będzie chwała za to, że jest jeszcze taki czas, w którym możemy właśnie się zgromadzać, aby Go uwielbiać, aby śpiewać Mu na chwałę, aby się także uczyć od Niego. Zechciejmy otworzyć Słowo Boże zapisane w Ewangelii Mateusza, 5 rozdział. Ewangelia Mateusza, 5 rozdział, wersety 13 do 16. Ewangelia Mateusza, 5 rozdział, wersety 13 do 16. I czytamy. Wy jesteście solą ziemi. Jeśli tedy sól zwietrzeje, czymże ją nasolą? Na nic więcej już się nie przyda, tylko aby była precz wyrzucona i przez ludzi podeptana. Wy jesteście światłością świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapalają też świecy i nie stawiają jej pod korcem, lecz na świeczniku i świeci wszystkim, którzy są w domu. Tak niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. Drodzy bracia i siostry, to, że Pan Jezus był mocno zaangażowany w nauczanie tłumów oraz swoich uczniów, to każdy, kto czyta Słowo Boże, nie ma wątpliwości, bo tak było. Jego kazania zachwycały efektywnością. Przynosiły efekty, dawały efekty. Dzięki niemu uczniowie zdolni byli nie tylko do zapamiętywania, ale także do przekazywania tego, co Pan Jezus mówił innym. Już na początku czytamy w Ewangelii Marka 1:22. Ludzie zdumiewali się nad nauką Jego, gdyż nauczał ich jako moc mający, a nie jak uczeni w piśmie. Już wtedy byli zdziwieni, mile zdziwieni. Podobało im się. My wiemy, że Pan Jezus był mistrzem, nauczycielem, którego zręczność w przekazywaniu wiedzy prostym, często kapryśnym ludziom była niezwykła i nieporównywalna. Przypowieści nazywane również podobieństwami to właśnie metody kazań wygłaszanych przez Pana Jezusa Chrystusa. Już w Ewangelii Marka 4:2 czytamy: nauczał ich rzeczy w podobieństwach. Nauczał rzeczy w podobieństwach. Posługiwał się w nich ilustracjami i przykładami wziętymi z życia, które w rzeczywistości mogły mieć miejsce. Po co? Po to, aby wyświetlić pewne stany rzeczy, aby uwypuklić pewne rzeczy. Wiemy, że przypowieści zawsze pozostają w ścisłym związku z normalnym życiem. Każda opowiadana sytuacja miała miejsce w życiu i stąd dobrze była znana słuchaczom. Słuchaczom Pana Jezusa. Przypowieści zawierały minimum szczegółów i przekazywane były prostym i zrozumiałym językiem. Ich sens był jasny i klarowny. Czasem te przypowieści zamykały sentencje, jak na przykład przypowieści o pannach, to jest Mateusz 25:13. Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny. Przypowieści, jak żeśmy sobie już powiedzieli, było łatwo zapamiętać, ponieważ nie były one nigdy długie i Nie były one abstrakcyjne. Nie wymagały myślenia, wyobraźni. Wiemy także, że duchowe znaczenie przypowieści Pan Jezus zawsze wyjaśniał w różnych aspektach tego samego przedmiotu. Nie wiem, czy liczyliście, ale ja naliczyłem być może niedokładnie około 47 przypowieści, 47 przypowieści. Ta, którą przeczytaliśmy, to jest pierwsza z przypowieści, jaką wygłaszał Pan Jezus. Po co były te przypowieści? Dlaczego Pan Jezus mówił w przypowieściach? To już może na studium domowym, ale to już polecam Ewangelię Mateusza, 13 rozdział i tam od 10 wersetu, ale my sobie w skrócie powiemy. Przypowieści miały pomóc w głębszym zrozumieniu nauki o charakterze Królestwa Bożego. I wiemy, że Jezus w przypowieściach wielokrotnie zachęcał do podjęcia odpowiednich decyzji. Pozostawiał jednak swobodę dokonania wyboru. Bo wiemy, że Bóg dał człowiekowi wolną wolę. A my wiemy i dzisiaj, że od tej decyzji może zależeć całe nasze życie, aż po wieczność. To jest bardzo ważna decyzja. I właśnie w tej pierwszej przypowieści czytaliśmy o soli. Sól. Chciałbym, abyśmy sobie trochę przypomnieli ze szkoły, z chemii, trochę geografii, trochę geologii. I tak, czym jest sól? Wiemy, że sól kamienna to minerał, chlorek sodowy NaCl, kto pamięta z chemii. W Polsce największe złoża znajdują się w Wieliczce i Bochni. To jest taki ciągnący się pas solonośny od Górnego Śląska, Goczałkowic, Jastrzębia, Zabrza, a także Słoszowic w stronę Karpat. Znacznie starszymi kopalniami soli są kopalnia w Wieliczce i w Bochni. To są kopalnie kujawsko-wielkopolskie. W Polsce oblicza się, że zasoby soli wynoszą 3,5 miliarda ton. My wiemy, że sól kuchenna należy do najpożyteczniejszych minerałów. Używa się jako przyprawy do potraw. I tutaj taka ciekawostka, że 2/3 światowej produkcji właśnie używa się do konserwacji produktów spożywczych. A także do konserwowania ryb jako nawozu oraz do wyrobu sody, mydła i w innych gałęziach przemysłu chemicznego. My wiemy, że także morza i oceany mają pewne zasolenie i tak zawartość w pełnym morzu waha się między 3,2 a 3,8%. W Morzu Czerwonym nawet dochodzi do 4,1. W Bałtyku, w naszym Bałtyku jest około 1%. Sól od dawniejszych czasów była pozyskiwana w obfitości, tu brat Marian był, wie, z Morza Martwego. Morze Martwe jest ostatnią pozostałością żyznej doliny Sidym z czasów Abrahama i to jest pierwsza Mojżeszowa 13:10 i tutaj to było miejsce, pamiętamy, gdzie straszny grzech panował i Bóg zniszczył Sodomę i Gomorę. To jest miejsce, w którym żona Lota zamieniła się w słup soli. I właśnie wody zalały ten teren i stworzone jest w tej chwili Morze Martwe. Wiemy, że także oprócz soli wydobywano również z tego miejsca asfalt. Woda morska zawiera pewną ilość soli mineralnych i dlatego jest słono-gorzka, jak żeśmy próbowali w morzu. Morze Martwe posiada zasolenie od 20 do 26%. Wiemy, że nie wpływają do niego żadne wody. Nazywa się Martwe dlatego, że nie ma w nim żadnego życia. I tutaj jeszcze ciekawostki podam. Leży w Palestynie w odległości 22 km od Jerozolimy. Ma długość 73 km, a jego szerokość od 4 do 16 km. Jego głębokość sięga 420 metrów i jest największą depresją na świecie, to znaczy jest 396 metrów poniżej poziomu Morza Śródziemnego. I właśnie, przechodzimy do już tematu, w którym jest mowa o soli i o światłości. I właśnie w tej pierwszej przypowieści w ramach kazania na górze Jezus przy pomocy prostego porównania opisuje wewnętrzną naturę oraz rolę Jezusowego ucznia w tym świecie, czyli rolę każdego, kto nazywa się dzieckiem, kto jest chrześcijaninem. To się nazywa dzieckiem Bożym. Sól zna każdy. Ja chciałem nawet torebkę soli przynieść, ale przecież nie ma potrzeby. Sól zna każdy. I już wtedy każdy wiedział, że człowiek bez soli nie może żyć. Jaką rolę sól odgrywa w kuchni? No wiadomo, konserwuje nasze produkty żywnościowe i nadaje smak naszym potrawom. We wszystkich przypadkach używamy tylko trochę soli. Czasem mówimy szczyptę soli. I tutaj powstało nawet takie przysłowie, które mówi, że trzeba worek soli zjeść, aby kogoś poznać. To znaczy, że nie możemy tej soli od razu zjeść, bo by się nie dało. Czyli trzeba dużo czasu, żeby kogoś poznać. A to tak jeszcze w ramach tego, cośmy mówili o soli. Chociaż sól odgrywa tak ważną rolę, jeśli chodzi o potrawy, to jednak, nie wszyscy sobie zdajemy sprawę, to jednak, jeśli chodzi o sól, to najważniejsze zadanie ta sól spełnia we krwi człowieka. W każdym człowieku we krwi. Świeża krew jest słona. Na pewno kiedyś żeśmy się skaleczyli i poczuliśmy, że coś słone. Mówimy, a chyba krew. Świeża krew zawiera 0,9% soli. Powiemy, że to nie jest duża ilość. Mniej niż 1%. Ale to minimum nie może ulec obniżeniu bez poważnego zagrożenia dla naszego organizmu. Jaką więc rolę spełnia sól w obiegu krwi? Możemy powiedzieć, że sama sól we krwi nie ulega zmianie. Ona tylko tam jest. Ona nie ulega zmianie, nie przechodzi więc w energię czy w ciepło. Nie przechodzi więc w energię czy w ciepło. Lecz bez soli, powiedzieliśmy sobie, nie mogą zachodzić w organizmie żadne życiowe procesy. Bez soli nie możemy nawet z najlepszego pożywienia produkować ani ciepła, ani energii. Bo człowiek musi wydzielać ciepło i energię, żeby miał siły i ciepło. I właśnie sól jest do tego potrzebna. To jest 0,9 soli. Procenta. 0,9%. Używając fachowego określenia, albo inaczej mówiąc wyrażenia, powiemy, że sól spełnia w naszej krwi rolę katalizatora. Ci, którzy mają samochody, to wiedzą, coś o katalizatorach. Czynnika, który przyspiesza przebieg określonych procesów. Bez soli nie byłoby możliwe. Znaczy to, że wszystkie nasze życiowe procesy tak się obracają w koło, wokół, jak koło wokół osi. Na osi mamy koło i to koło się obraca. Sama oś się nie porusza, stoi w miejscu. Lecz zapewnia poruszanie się pojazdu przez ruch kół. Te koła, które są zamocowane na osi, przenoszą pojazd. Oś zawsze stoi niezruszenie w tym miejscu. Ona tam jest. Tak jak sól w organizmie. Jezus wiedział o tej tajemnicy krwi. Chociaż jego ówcześni słuchacze bynajmniej nie rozumieli i nie zdawali sobie z tego sprawy, że sól odgrywa tak ważną rolę w krwi człowieka. Dlatego Jezus ujął życie ucznia w tych krótkich słowach. Wy jesteście solą ziemi. Te słowa są skierowane do każdego z nas, ponieważ jesteśmy uczniami Pana Jezusa. Z innej wypowiedzi Pana Jezusa wiemy, że świat ukazywany jest jako rola. Otóż w naturalnych nawozach użyźniających ziemię bardzo wartościowy składnik stanowią sole pochodzące ze zwierzęcych organizmów, których nie można zastąpić żadnymi sztucznymi nawozami. W roślinie nawożonej sztucznie mogą co najwyżej wypuścić, rozwinąć się łodygi i liście. Lecz do tego, aby roślina mogła wydać owoc, potrzebuje czegoś więcej. Tego, o czym mówimy, soli. Gdy weźmiemy pod uwagę te wszystkie ogólne znane zjawiska, o których żeśmy mówili, wtedy dopiero możemy zobaczyć właściwy wymiar znaczenia Jezusowych słów. Wy jesteście solą ziemi. Wy, ty i ja. Każdy to jest jego dzieckiem, to jest jego uczniem. Jezus uczy swoich uczniów, aby byli cisi i pokorni, mimo to jednak nakazuje im, aby byli świadomi. Ja i ty mamy być świadomi, jak wielkie mamy znaczenie jako sól ziemi. Ta doniosła funkcja to dla uczniów, dla mnie i dla ciebie nie tylko zaszczyt, ale także święta odpowiedzialność. Bezpośrednio po użyciu tego porównania Pan Jezus stawia pytanie. I to czytamy w Ewangelii Łukasza 14:35. Jeśli jednak sól zwietrzeje, czymże ją nasolą? Nie jest przydatna ani do potraw, ani nawet jako nawóz, ponieważ, jak wspomnieliśmy, również gdy chodzi o nawóz, określoną wartość nadaje mu sól. Zobaczmy, jakie wielkie znaczenie ma sól. Na wschodzie, myślę tam na Dalekim Wschodzie, występuje sól z domieszkami, które zmieniają smak soli pod wpływem deszczu, działania słońca lub innych czynników. Dlatego też mowa jest o zwietrzeniu soli. Inaczej mówiąc, o zgłupieniu soli. Taka nazwa. Tak więc Jezusowy uczeń pełniąc, trwa w tym świecie, ty i ja trwamy w tym świecie, wykonując swój święty obowiązek i pełniąc swoją rolę. Duch Święty, zgodnie z pismami, gdzie apostołowie piszą, mówią o tym, rozdziela różne dary. Nie każdy otrzymuje darmowy nauczania, lub pasterzowania, lecz od każdego ze swoich uczniów, ode mnie i od siebie. Pan oczekuje tego, że będzie spełniał swoje zadanie jako sól. Na tym miejscu, na tej działce, gdzie Bóg go postawił. Tam, gdzie jesteśmy, gdzie się znajdujemy. Tylko trochę soli krąży spokojnie we krwi. Tak właśnie musi funkcjonować w tym świecie uczeń Pana Jezusa. Po prostu w ten sposób, że jest się w tym świecie obecnym ze swoim cichym oddziaływaniem. Jesteśmy obecni ze swoim cichym oddziaływaniem. Sól, znaczy jeszcze, w Biblii jest pełno symboli, które mają swoje znaczenie. I sól w Biblii jest symbolem zachowania od zepsucia, jest symbolem mądrości i przyjaźni. Była dodawana do ofiar jako środek chroniący od rozkładu i gnicia, co czytamy w 3 Mojżeszowej 2:13. Jest także symbolem trwałości w soli przymierza, przymierze soli. I właśnie chrześcijanie są solą ziemi. Mowa chrześcijan powinna być przyprawiona solą symbolizującą mądrość. Powiedziałem, że Biblia jest pełna symboli. Czyli chrześcijanie są solą ziemi, i mowa moja i Twoja mowa powinna być przyprawiona solą, symbolizującą mądrość. A zatem chrześcijanie, Ty i ja mamy bardzo, bym powiedział, tak ważne zadanie. Mamy konserwujący wpływ na społeczeństwo, które tak naprawdę pozostawione samemu sobie, powiem wprost, gnije, ulega rozkładowi. Ci ludzie mówią właśnie w taki sposób, że to wszystko zgnilizna, rozkład. I wiemy, że bez wpływu Ewangelii społeczeństwo doświadczy moralnego upadku. I tak naprawdę jako zepsute nie będzie się nadawać do spożycia. Nie będzie przydatne dla innych, z którymi obcują. W Ezechiela 16:4 jest także mowa o innym zastosowaniu soli. Był to zwyczaj żydowski wycierania noworodków solą ze względów higienicznych. I zobaczmy, już wówczas rozumiano, że jeśli na progu życia zostałaby zaniedbana higiena, rezultatem mogłoby być coś, co spowodowałoby chorobę lub śmierć. A zatem symbolem higieny, czyli zdrowia, życia. Ta sama zasada jest dalej rozwinięta w Księdze Sędziów 9:45. Kiedy Abimelech pokonał miasto Sychem, czytamy, że miasto zrównał z ziemią i posypał to miejsce solą. Użycie soli było symbolem, a być może, czego nie wiemy, skutecznym środkiem, by ziemia pozostała nieużytkiem na przyszłość. Tam wokół tego Morza Martwego nic nie rośnie. Tam jest duże zasolenie. Co to ma znaczyć? Właśnie to czyni chrześcijanin, który będąc w społeczeństwie staje po stronie Boga, opowiada się po stronie Boga. I chrześcijanin, będąc solą, czyni mniej żyzną glebę dla bezbożnych wpływów, które są w tym świecie. Może to sprawić, że grzeszne postawy, nawyki nie staną się łatwo normą dla kolegów i przyjaciół. Nasze życie uchowa innych od poddawania się niemoralnym presjom, które charakteryzują dzisiejszy świat. Kiedy jesteśmy, ty i ja, solą ziemi, konserwujemy społeczeństwo, a także nadajemy mu smak, bo sól jest przyprawą. Chrześcijanie powinni nadawać smak. To czytamy w Marka 9, 49, 50. Drodzy bracia i siostry, w tym świecie niewiele jest rzeczy ważniejszych dla chrześcijanina niż świadomość, jak daleko rozciąga się ciemność tego świata, w którym się znajdujemy. My wiemy, że problem życia w ciemności wynika z tego, że brakuje wyraźnego widzenia. Człowiek traci poczucie kierunku, traci orientację. To dzieje się także, jest to możliwe w sensie moralnym. Oto słowa Pana Jezusa, Mateusz 6:22-23. Jeśli światło, które jest w tobie, jest ciemnością, to sama ciemność jakaż będzie. Ja tylko urywek przeczytałem. Dzisiaj, teraz żyjemy w takim świecie. Ludzie zatracili poczucie orientacji moralnej i są ślepi na straszliwe konsekwencje, które są z tym związane. Nie zdają sobie sprawy. Wy, mówi Jezus, jesteście miastem, którego potrzebuje człowiek. 1 Piotra 2:9. Ale wy jesteście miastem, którego potrzebuje człowiek. A w drugim miejscu czytamy, to już powiedziałem, Piotra 2:9. Ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, rodem narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości. Powołał nas z ciemności do cudownej światłości. Pan Jezus przyszedł jako światłość do naszego, w którym żyjemy, świata splamionego grzechem, okrutnego i niesprawiedliwego. Pan Jezus właśnie do tego, na tą ziemię, do tego świata zszedł. I gdy my przychodzimy do ludzi cierpiących ze współczuciem i z dobrocią, ogłaszamy Jego przemijającą moc. Przemijającą moc tego zła, tego, co się dzieje. Że to wszystko, cośmy w pieśniach śpiewali, że przyjdzie dzień, minie noc. My nie jesteśmy w stanie rozwiązać wszystkich problemów, jakie są na tym świecie. Ale co możemy? Możemy składać świadectwo o światłości. I oddawać chwałę Bogu. Czytamy to w Mateusza 5,16. To był werset, który czytaliśmy na początku. Natomiast w Ewangelii Jana 8,12 czytamy, że Pan Jezus, że sam Pan Jezus jest światłością świata, wspaniałym światłem, które przyszło do ludzi żyjących w ciemności. Także i ten werset Mateusza 4,16 również mówi nam o tym. Ci, którzy należą do Niego, do Jezusa Chrystusa, zostali wprowadzeni do Jego Królestwa Światłości. Czyli w rezultacie także i my wszyscy, którzy wprowadzeni jesteśmy do Jego Królestwa Światłości, staliśmy się światłością w Panu i mamy żyć jako dzieci światłości, nie mając nic wspólnego z uczynkami ciemności. To czytamy w Efezjan 5,8-14. Raczej powinniśmy poprzez nasze życie wywodzić je na światło. Wywodzić na światło to, co jest złe. Pokazywać, co jest zło, co jest złem. Jezus, wyjaśniając to, co ma na myśli, używa dwóch kolejnych obrazów. Pierwszym jest miasto, które nie może się ukryć, ponieważ znajduje się na wzgórzu. Drugim zaś jest światło, które nie powinno być chowane, gdyż jest ono po to, aby świecić tym, którzy są w domu. Wiemy, że prawie każdy z nas mieszkał na wsi, ale kto nie mieszkał na wsi, będzie miał różne trudności emocjonalne ze zrozumieniem pojęcia ciemności. Bo mieszkańcy miast we współczesnym świecie niezwykle rzadko, jeśli w ogóle, doświadczają całkowitej ciemności. Teraz wczoraj słyszałem, że niektóre tylko miały być wyłączone instytucje, żeby oszczędzać, żeby, ale to nie zapanowała całkowita ciemność. Inaczej jest, gdy ktoś mieszka w pobliżu miasta, zawsze widzi jakieś światło na niebie. To światło świeci, jest widoczne. Widoczne kilka kilometrów nawet. I bez wątpienia jest, że ci, którzy słuchali Pana Jezusa Chrystusa, mieszkali na wsi. Wiedzieli, co naprawdę oznacza ciemność i jak znaczące jest miasto na górze. Być może instynktownie myśleli, że tu chodzi o Jerozolimę, która była także ośrodkiem ich wiary. Stamtąd było widać światło. Ale Pan Jezus drastycznie zmienił takie zrozumienie, takie rozumowanie, gdy powiedział, że to On, a nie Jeruzalem, jest światłością świata. Oraz że Jego uczniowie mają mieć udział w tej misji. w misji, aby być światłem, aby być światłością. Apostoł Piotr 2:12 zachęca nas, mówiąc: prowadźcie wśród pogan życie nienaganne, aby ci, którzy was obmawiają jako złoczyńców, przypatrując się bliżej dobrym uczynkom, wysławiali Boga w dzień nawiedzenia. Uczniowie Jezusa są światłością świata. Nie mają ukrywać czy ograniczać Bożego światła, lecz pozwolić Mu, by świeciło wszystkim. W Efezjan 5:8-9 czytamy: byliście bowiem niegdyś ciemnością, a teraz jesteście światłością w Panu. Postępujcie jako dzieci światłości, bo owocem światłości jest wszelka dobroć i sprawiedliwość i prawda. Także można by było dodać jeszcze werset Rzymian 12:1-2. Chcieliby przeczytać: wzywam was wtedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka winna być duchowa służba wasza. A nie upodabniajcie się do tego świata, ale przemieńcie się przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. Pan Jezus przez apostołów wzywa nas, aby nasze życie było miłą Bogu ofiarą. A także ostrzega w drugim wersecie, abyśmy się nie upodabniali do tego świata, ale odmienili. Tu chodzi także o tą sól zwieczałą, że my mamy być pełnowartościową solą. Także jako ludzie wierzący, jako chrześcijanie wiemy, że Królestwo Boże nadeszło w osobie Jezusa Chrystusa. Prawdziwy Kościół, Kościół Jezusa Chrystusa, zbyt różni się od tego świata, by ten mógł go tolerować. Świat postrzega Królestwo Boże jako zagrożenie dla siebie i dąży, by je zniszczyć. To jest smutna prawda, ale tak jest. Jeśli taka jest reakcja świata na Królestwo Boże, to jak mają żyć w tym świecie ci, którzy należą do tego Królestwa? I w jaki sposób mogą żyć, aby dla chwały Bożej wywrzeć wpływ na ludzi w tym świecie? Pan Jezus kieruje naszą uwagę na te właśnie pytania. Po to, aby zilustrować, co znaczy być chrześcijaninem w tym pogańskim społeczeństwie, w tym świecie. Jezus właśnie używa dwóch obrazów wziętych z codziennego życia współczesnego mu świata, kiedy on wtedy był, żył. Czym sól i światło były dla Palestyny pierwszego wieku, tym są chrześcijanie dla społeczeństwa, w którym żyją. Co Jezus ma na myśli, gdy mówi, że chrześcijanie są solą? Zauważmy, że On mówi: wy jesteście solą ziemi. Tutaj troszeczkę powiemy z polskiego, z gramatyki. Zauważmy, mówi tak: wy jesteście solą ziemi. Czasownik występuje tu w trybie twierdzącym. Stwierdzenie faktu, a nie rozkazującym, rozkaz, by być czymś. Jezus nie wzywa uczniów, by stali się czymś, czym nie są. Mówi, jakimi są, będąc ludźmi Królestwa, należąc do Pana Jezusa Chrystusa. Wypowiedź ta wskazuje, że mają być tacy, jakimi Bóg ich czyni. Jezus to mówił w kontekście prześladowania Jego uczniów. Podobnie jak sól, chrześcijanie mogą sprawiać wrażenie małych, nieznaczących, bezsilnych w społeczeństwie oszalałym na punkcie władzy i innych różnych rzeczy. Mogą robić wrażenie małych, nieznaczących, bezsilnych. Ale co? Ale przecież posiadają zdolność wpływania na każdą jego część i przeniknięcia go w całość. Jak solą coś posolimy, sól przenika przez całość. I my właśnie mamy taką zdolność przenikania w całości. Mamy zdolność wpływania na to, co się dzieje, na to społeczeństwo. Sól jest tania. Każdy, kto kupował sól, wie, że jest tania. Jej wartość, bym powiedział, minimalna. Lecz ona, ta sól, ma niezwykłe właściwości, które przewyższają dalece jej wartość. Tak też jest z członkami Bożego Królestwa. Królestwa, do którego należymy. Tak jak dzieje się to w przypadku soli, nadejdą czasy, gdy ich prawdziwa użyteczność stanie się oczywista. Wtedy to zauważymy. Będziemy to oglądać. My jesteśmy jak gdyby przedłużeniem Bożej ręki na tym świecie. Nasza obecność w tym świecie ma być błogosławieństwem dla ludzi, którzy jeszcze nie należą do Boga. Pytanie. Czy jestem, czy jesteś, czy jesteśmy świadomi, czego od nas oczekuje Pan Jezus, Bóg? Niech Jemu będzie chwała. Amen.